co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak sobie radzić z niedoborami wody w ogrodzie, także o tym, jak gospodarować wodą, co robić, by skutecznie zatrzymać ją w glebie, jak organizować podlewanie. Sprawdzimy, czy warto zainwestować w system nawadniania ogrodów. No i wreszcie, jak planować nasadzenia i dobierać rośliny, by były odporne na takie warunki, jakie mamy. W zielonogórskim studiu Radia Zachód gość, projektantka terenów zieleni, pani Beata Tokarz z BEA Studia Zieleni. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
A przed mikrofonem Sylwia Misiak. Program realizuje Marcin Kosiński, który również będzie odbierał państwa telefony, o ile będziecie chcieli państwo włączyć się do rozmowy, powiedzieć, podzielić się waszymi być może trudnościami związanymi właśnie ze zmianami klimatu, z tym, co się dzieje w ogrodach, a może podzielić się jakimś doświadczeniem, z którego będą mogli skorzystać inni słuchacze, jeśli chodzi właśnie o suszę, o podlewanie roślin, o nawadnianie ogrodów. 68 324 22 55 i 801 327 462. A na początek spojrzenie takim ogrodniczym okiem na ogród połowy lipca. Co się w nim dzieje?
No dzieje się bardzo dużo, bo lipiec, no praktycznie środek lata, to jest taki moment, kiedy zaczynają się już żniwa, zbieramy plony tego, co udało nam się wyhodować w tych naszych ogrodach. I tu nie tylko mówię o warzywach, owocach, ale też takie plony estetyczne, jeżeli chodzi o rośliny ozdobne. I rzeczywiście można zauważyć, że epidemia koronawirusa spowodowała, że jakby te nasze ogrody zyskały więcej naszej uwagi, więcej naszego czasu i to można zauważyć na różnego rodzaju forach, w różnego rodzaju gdzieś tam grupach dyskusyjnych, ale też i w rozmowach ze znajomymi, że ten ogród staje się takim miejscem, w którym lubimy, spędzamy coraz więcej czasu i zaczynamy też na niego patrzeć troszeczkę inaczej. I
ten faktycznie, nie? Bo to tak przez wiele tygodni to były takie jedyne bezpieczne miejsca, gdzie mogliśmy wyjść na zewnątrz, nie zakładać maseczki.
Tak samo ogródki działkowe, właśnie widać wielki boom na ogródki działkowe, szczególnie właśnie wśród młodych rodzin z dziećmi, bo gdzie wyjść z tymi dziećmi, nie wiadomo, czy część osób boi się wyjeżdżać gdzieś dalej na wakacje, więc te wakacje będą spędzać albo w domu, czyli też i w ogrodzie, albo gdzieś właśnie na ogródkach działkowych.
Czyli też mówi pani o tym, co się na rynku dzieje po prostu, że zaczynamy szukać takiej działki, żeby ją wziąć w jakąś dzierżawę, czy kupić sobie.
Dokładnie. I czyli bardzo mnie to cieszy, że ten właśnie jest taki boom na ogrodnictwo, na takie właśnie prace w ogrodzie, bo na temat hortyterapeutycznej, czyli na temat terapeutycznej roli ogrodów i ogrodnictwa to już...
Tak, to nawet w różnych warsztatach terapii zajęciowej włączane
już
są takie
dokładnie, więc tutaj już jest to znane, że naprawdę praca w ogrodzie nie tylko stresowuje, ale daje też dużo radości. No i właśnie ten lipiec jest takim momentem, kiedy pojawiają się owoce już, tak? Mamy maliny, porzeczki, mamy pierwsze warzywa, zaczynają dojrzewać pomidory, już jest fasolka, czyli po prostu zbieramy te plony tych naszych właśnie działań, które gdzieś tam działaliśmy od wiosny. Jest to też taka okazja, żeby bliżej przyjrzeć się temu naszemu ogrodowi właśnie, co się dzieje, co kwitnie, może o czymś zapomnieliśmy, to warto po prostu to dosadzić, robią się już jakieś wolne miejsca, więc szukamy jakichś innych roślin, żeby gdzieś pouzupełniać. Także...
Mamy pierwszy telefon, więc nie rozpędzajmy się z wprowadzeniem. Posłuchamy pierwszej osoby, która zechciała do nas zadzwonić. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam panie.
Dzień dobry.
To, co pani redaktor mówi i pani gość, pani, to się potwierdza, proszę panią. Cena ogródków działkowych znacznie wzrosła na rynku.
Ma pan jakieś aktualne rozeznanie,
oczywiście,
jak to wygląda?
Proszę panią.
Ale jako potencjalny nabywca, czy jako sprzedający? Czy jako obserwator?
Nie, panią. Mam, ale nie sprzedaję. Nigdy w życiu nie sprzedam, proszę panią, bo to jest same tylko korzyści, walory i tak dalej, i tak dalej. Ale podam pani przykład. Tu na Zielonej Górze w Gorzowie cena działki podskoczyła o ponad 10 kilkakrotnie razy.
Dziesięciokrotnie.
Proszę panią, przed tą epidemią cena wahała się takiej około 4 ary działki typowej. Kilka tysięcy.
Tak, pewnie zależy od zagospodarowania, od zabudowy.
Tak, ale potwierdzam, że 3 lata temu też kupowałam właśnie.
Wie pani, 2-3 tysiące, a 4-5 tysięcy. Teraz, proszę panią, kosztuje taka działka około 20 tysięcy. Już nie wspomnę Warszawy, tych dużych miastach. Tam są ceny horrendarne takiej działki. To nie jest budowlana działka, wie pani, tylko zwykła działka ogrodnicza. Tam są ceny niesamowite, a oprócz tego takie tereny w dużych miastach, to wie pani, dla dealerów to jest okaza niesamowita, bo to jest przeważnie, wie pani, w miastach, w centrum albo na obrzeżach miast. Wiadomo, w dużych miastach terenów brakuje, a to jest okazja, prawda? Więc wie pani, taką działkę nabyć, prawda?
No tak, tutaj będzie popyt decydował.
To się potwierdza, wie pani. To ja tutaj nie tylko od jednego słyszałem, wie pani, od prezesów działek. To jest, proszę sprawdzić. I przyzna pani, ceny niesamowicie
poszybowały w górę. A zatrzymajmy się na pana działce, której pan deklaruje, że nigdy pan nie sprzeda swojej działki. W jakiej w tej chwili ona jest formie? Dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o suszy. Jak pan sobie radzi z tym, żeby rośliny przetrwały?
Około 4 aro. I tam wszystko jest. Działka alka namurowana i tak dalej, zgodnie z przepisami oczywiście, metraż jej i tak dalej, i tak dalej. A druga sprawa. To, co wie pani, celebryci niektórzy piszą, że oni nie będą kupować od rolników polskich warzyw i tak dalej. Wie pani, no to jak im nie pasuje, no to niech się wyprowadzą. Granice są otwarte.
Wie albo pani, zaczną sami chleba, uprawiać.
A ciekawe, czy chleba, jajek, ciast polskich i tak dalej, nie będą jeść tych polskich?
Tak, tutaj to, co pani Beata mówi, celebryci lubią być wzorem i propagować różne,
tak,
przecierać
to, wie pani, oni
szlaki.
Innego, gadają głupoty,
tak, więc być może się zainspirują i będą tak uprawiać.
Premier Kopacz też groziła, że wyjedzie, prawda? Czekam, aż spełni swoje powiedzenie. Niech się wyprowadzą, nikt po nich płakać nie będzie. Do widzenia, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy.
Do widzenia.
Gorąca dyskusja na początek programu i
tak,
dużo wątków.
Dużo wątków, ale główne to jest jednak to, że pan potwierdził rzeczywiście, że jest boom na ogrodnictwo, co bardzo cieszy, ponieważ to jest i dbanie o te tereny zieleni i miejskie, także tu cieszmy się, że w Zielonej Górze jednak tych ogródków działkowych jest dosyć sporo i że są zagospodarowywane i że ludzie po prostu zaczynają uprawiać warzywa, uprawiać owoce, uprawiać rośliny ozdobne. Zaczynają się bawić to w ogrodników. Bawić się, ale to na pewno wiedząc z doświadczenia, że ta zabawa często bardzo szybko przeradza się już w pasję i później, tak jak pan mówi, że już nie wyobraża sobie po prostu życia bez działki czy bez pracy po prostu w ogrodzie.
Więc... Bo tu mamy i ten aspekt pracy, ale też tych warzyw czy owoców, po które możemy sobie po prostu sięgnąć, mieć je wyhodowane
dokładnie,
przez siebie.
Dokładnie, także tutaj jest często, czyli po co, nie wiem, są takie dyskusje, że po co kupować, czyli po co uprawiać, nie wiem, codziennie chodzić na działkę, podlewać, a i tak te pomidorki czy tam ogórki nie będą takie jak, nie wiem, kupię sobie w sklepie za kilka złotych w sezonie, ale tu chodzi o tę satysfakcję, o tę radość. I tu właśnie lipiec jest takim tym miesiącem satysfakcji, ale też i pracy, bo też nie zapominajmy, że jednak mimo wszystko no, nie ma ogrodów bezobsługowych i raczej też nie ma miesięcy takich, że nic w ogrodzie robić nie musimy. Jeżeli chodzi tutaj o ogrody warzywne, to tak jak wspomniałam już, mamy pierwsze zbiory, już pojawiają się na tych naszych zagonach warzywnych pierwsze luki, to już nie wiem, po sałacie czy po truskawkach, które warto właśnie teraz odmłodzić i przesadzić. Więc możemy zaczynać siać, czy uzupełniać po prostu właśnie już, czy nowymi sadzonkami, czy siać tak zwany poplon, czy albo zielony nawóz, czyli facelię, gorczycę, żeby ta ziemia była cały czas była czymś przykryta, bo to jest właśnie też ten aspekt dbania o glebę, bo gleba jakby tutaj jest jakby kluczowym aspektem i w prowadzeniu ogrodów, ale też i w dostosowywaniu, czy też pomocy tym naszym ogrodowi w walce, w dostosowaniu się do zmian klimatycznych. Tak?
Mhm, bo to czyli to są teraz... te sposoby, które mają ograniczyć parowanie wody po prostu.
Dokładnie, bo teraz to jest właśnie te zmiany klimatyczne, to jest takim największym naszym problemem, wyzwaniem po prostu wszystkich ogrodników, bo nie ma już, trudno mówić w tym momencie o czymś takim, że mamy normalną pogodę albo typową pogodę dla danego miesiąca, ponieważ nie wiem, w marcu można było jeść już obiad na zewnątrz, na tarasie, końcówka maja była bardzo chłodna. Lipiec teoretycznie mamy, jak niektórzy mówią, typowy polski lipiec.
Deszczowy.
Nad polskim morzem, dokładnie.
Ale to też chyba ta największa średnia roczna suma opadów zawsze przypada właśnie na lipiec.
I cieszmy się z tego, tak? Bo ja wiem, że te anomalia są tak różne, że są albo ulewy, albo susze. I na przykład teraz w tym momencie możemy mówić, gdzie te susze, skoro jest tyle podtopień. Tylko że tu chodzi o to po prostu, że w przeciągu ubiegłych lat było bardzo mało opadów. Zimy były bezśnieżne, w związku z tym jakby w glebie ta ilość wody jest bardzo mała. A ulewy nie ratują do końca sytuacji, jeżeli nie zatrzymujemy tej wody na naszej mhm. ziemi, na naszych działkach, w naszych ogrodach, ponieważ ona bardzo szybciutko spływa. Często w miastach spływa po prostu do kanalizacji.
Mhm, czyli takie gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które wiążą się z dużą ilością deszczu, wody w jednym momencie i tak
też nie są
nie
korzystne,
sytuacji.
Dokładnie. I tak niekorzystne są, jeżeli nie umiemy jeszcze jej zatrzymać, a niestety cały czas mamy z tym problem i to jest jakby taki problem ogólnopolski.
Będzie pani podpowiadać dzisiaj, jak dokładnie, zatrzymać i co zrobić, jak łapać deszczówkę?
Dokładnie. Także zanim jeszcze będziemy łapać deszczówkę, chciałabym tylko jeszcze podpowiedzieć, że patrząc na te nasze ogrody i ciesząc się, że one tak bujnie rosną, bo jest wilgotno, jest deszcz, jest dosyć ciepło, nie dajmy się ponieść takiej euforii, że ojejku, jak mi ładnie ten krzew rośnie na przykład, bo lipiec to też jest najlepszym momentem na to, żeby przycinać krzewy w ogrodach. Jeżeli nie chcemy mieć takiego typowo naturalistycznego ogrodu, gdzie dajemy tym naszym roślinom pole do popisu, niech sobie rosną jak chcą, to teraz w lipcu tniemy po prostu nasze krzewy ozdobne przede wszystkim, tak? Czyli wszystko to, co kwitło do maja, czyli forsycje, żylistki, złotliny, jaśminowce, krzewuszki, przycinamy dosyć mocno, formujemy do takiego stopnia, w jakim chcemy, żeby ten krzew był, żeby po prostu te młode przyrosty, które już często sięgają kilkudziesięciu nawet centymetrów, żeby one za bardzo nie zdrewniały, bo lepiej ciąć młode pędy, które wtedy łatwiej się po prostu roślina dostosuje i się zagęści, niż takie później zdrewniałe już stare pędy. Teraz też można przycinać drzewa owocowe, czyli jabłonie, rajskie jabłuszka, morwy, grusze, które owocują na krótkopędach. I często właśnie te wilki, które wyrastają nam po wiosennych cięciach, albo te jednoroczne przyrosty, gałęzie, które gdzieś tam, te pędy są za długie, skracamy je co najmniej o 1/3, a nawet o połowę, żeby i drzewo miało siłę na to, żeby te owoce nasze były większe i szybciej, lepiej dojrzewały, ale też po prostu, żeby się za mocno to drzewo nie rozrastało, żeby nie były za silne te młode przyrosty. Przycinamy porzeczkę czarną, bo już podejrzewam, że już większość z nas zebrała porzeczkę i czarną, i czerwoną, bo już wiem, że już bardzo mocno się sypie, więc kto jeszcze tego nie zrobi, to proszę przyjrzeć się swoim krzewom i jak najszybciej po prostu skorzystać z okazji, bo czas już jest na porzeczkę. I jak już zbierzemy, to porzeczkę czarną przycinamy w ten sposób, że wycinamy stare, kilkuletnie pędy i zostawiamy, resztę zostawiamy w takim kształcie, w jakim jest. A z kolei agrest i porzeczki czerwone, różowe, białe, przycinamy te młode przyrosty znowu co najmniej o 1/3, co najmniej o połowę, żeby ograniczyć wielkość krzewu, ale też i troszeczkę prześwietlić, dać powietrze po prostu tym krzewom, bo to jest jakby najważniejsze, tak? W ogóle we wszystkich uprawach, czy to pomidory, porzeczki, krzewy, drzewa owocowe, żeby był przepływ powietrza w środku krzewu. Wtedy po prostu ograniczamy ilość chorób, a nie ukrywajmy, że taka pogoda, jaką mamy teraz, jest bardzo sprzyjająca do rozwoju różnego rodzaju chorób grzybowych, bo jest po prostu wilgotno i dosyć ciepło i nie zawsze po prostu te liście zdążą wyschnąć i gdzieś tam ta wilgoć po prostu powoduje, że grzyby się rewelacyjnie rozwijają, więc żeby temu zapobiegać i nie musieć stosować różnego rodzaju chemicznych środków, to po prostu prześwietlajmy te nasze krzewy i drzewa owocowe.
A jak już jesteśmy przy tych krzewach owocowych, to jak jest z ich odpornością właśnie na suszę, na te niedobory wody? Czy są jakieś takie rodzaje, gatunki, które sobie świetnie poradzą, a są inne, bardziej wrażliwe?
Jeżeli chodzi o podlewanie krzewów i drzew owocowych, to na pewno warto zadbać w pierwszej kolejności o młodziutkie krzewy, tak? Które posadziliśmy albo w tym roku wiosną, albo jesienią ubiegłego roku. Wtedy warto w takich okresach największej suszy po prostu je podlewać, tak samo jeżeli chodzi o drzewa owocowe. I warto też ściółkować ziemię wokół nich, czyli jakby nie pozwolić konkurować im z chwastami, czyli wokół krzewu. Nie wiem, sadzimy krzew porzeczki. No to wokół tego krzewu robimy takie kółko o średnicy bodajże, czyli tam
kilkudziesięciu
centymetrów z każdej strony, żeby nie było tam chwastów i wysypujemy jakąś ściółką. To może być nawet skoszona trawa, to może być słoma, to może być kora, to może być drobny żwirek, żeby też nie ukamieniować, bo to też tak czasami się zdarza, że na rabatach żwirek jest dobrym elementem takim ściółkowym, ale nie dajmy go za dużo. I jeszcze jak pod to położymy włókninę czy jakąś folię, no to wtedy po prostu robimy większą szkodę tym roślinom niż pożytku. Ale chodzi o to, żeby po prostu młoda roślina nie musiała konkurować o wodę i składniki odżywcze z chwastami. No i to podlewanie, tak? Czyli dbamy o to podlewanie w największych okresach suszy. Ale to też nie jest tak, żeby codziennie podlewać po troszeczkę, tylko załóżmy podlewamy raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie i to takim potężnym, czyli poważniejszym, większym muchaustem tej wody, czyli pół wiaderka, czy nawet konewkę, tak? Starsze, dojrzałe już drzewa czy krzewy owocowe raczej powinny sobie poradzić.
Także, tak, czyli one już mają ten system korzeniowy powinny, na tyle rozwinięty,
tak, chyba, że to rzeczywiście jest ogród na jakichś piaskach założony, ale podejrzewam, że już one na tyle już są uodpornione, że powinny sobie poradzić. Wyjątkiem jest borówka amerykańska, która potrzebuje bardzo dużo wody do tego, żeby dobrze owocowała, więc jeżeli mamy krzewy borówki amerykańskiej, to oczywiście okrywamy to najlepiej korą, która dodatkowo zakwasza, albo borówka lubi kwaśną ziemię, ale też jednak w tym okresie kwitnienia, zawiązywania owoców i owocowania, żeby nie zrzuciła nam niedojrzałych owoców, to po prostu mocno, mocno podlewamy.
Mhm. A jak jest tą teorią też, żeby trochę nie rozpieścić tych roślin, żeby ich tak nie podlewać na początku, żeby się nie przyzwyczaiły do tego, że ten dostęp do wody cały czas jest? Czy to faktycznie działa, że jak tak zadbamy na początku, a potem jest trudniejszy okres, to wtedy roślina będzie sobie gorzej radziła?
To bardziej chodzi o takie rozpieszczanie ciągłe i takie, że nagle po prostu, że nagle przestajemy dbać o roślinę.
To tak jak z dokarmianiem ptaków. Tak?
Dokładnie, że nie robimy w ten sposób, że podlewamy codziennie dbamy, chuchamy i nagle wyjeżdżamy na 3 tygodnie albo mówimy, dobra, już przestaję o ciebie dbać, jesteś na tyle duża, że już nie, 3 miesiące rośniesz sobie w tym miejscu, powinnaś sobie sama poradzić i rzucamy roślinę na głęboką wodę, bo wtedy rzeczywiście może sobie nie poradzić. Po prostu stopniowo zmniejszamy ilość podlewania i wtedy roślina sobie powinna radzić, bo będzie szukać po prostu tej wody, te korzenie będą sięgały coraz głębiej w ziemię. I jeszcze jest tego typu zasada, to już ogólnie do stosowania, że lepiej, jeżeli nie mamy możliwości podlewania codziennie i nie wszystkie rośliny potrzebują tego podlewania codziennie, ale ogólnie nawet trawnik, lepiej podlewać rzadziej, a mocniej, niż często, ale tylko po troszeczkę, bo wtedy ta woda czasami tylko zrasza nam liście i w ogóle nie dotrze do korzeni. Albo zrasza, albo zwilży jedynie centymetr, 2 centymetry ziemi, podłoża i też jest jej na tyle malutko, że ona po prostu nie dojdzie do korzeni. To widać nawet teraz po ostatnich dniach. Akurat wczoraj, przedwczoraj były ulewy i tej ziemi i tej wody troszeczkę więcej było, ale wcześniejsze dni zdarzało się tak, że opada deszczyk, okej, nie muszę podlewać. A jak wyszłam do ogrodu, to widziałam, że na przykład, nie wiem, rudbekie są takie śpiące, że prawie leżą i tam niektóre rośliny również, bo to tylko ten deszczyk zwilżył nam właśnie liście, a nie dotarł po prostu do gleby. A też, żeby roślina była silniejsza i była bardziej odporna na różnego rodzaju skoki, czy to wilgotności, nawet temperatury, po prostu żeby była mocniejsza, bardziej odporna, musi mieć mocno zakorzeniony system korzeniowy. Czyli po prostu, czyli żeby było więcej wody i żeby ta woda sięgała głębiej i wtedy korzenie też lepiej się czują i roślina jest bardziej odporna.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Ogród w środku lata i susza w ogrodzie to tematy audycji z udziałem ogrodniczki i projektantki terenów zielonych, pani Beaty Tokarz. Przechodzimy do dalszej rozmowy, którą skończyłyśmy na podlewaniu, ale wątek niewyczerpany zupełnie.
Tak, wracając do tego tematu, to o czym rozmawiałam, czy mówiłam wcześniej, żeby unikać zraszania liści, czyli po prostu podlewamy mocniej, a rzadziej i raczej nie podlewamy na liście rośliny, tylko glebę wokół roślin. I dlatego też właśnie to też jest taki sygnał dla osób, które zakładają sobie automatyczne nawadnianie, bo jest bardzo popularne, to jest wygodne w wielu przypadkach, ale żeby zwracać uwagę na to, że inaczej podlewa się trawnik, a inaczej podlewa się rabaty z roślinami ozdobnymi, że trawnik można podlewać zraszaczami rzeczywiście od góry, ale żeby tych zraszaczy nie stosować na rabatach kwietnych czy na rabatach warzywnych.
Ale to
nie...
rozumiem, że na etapie projektowania już się bierze pod uwagę te rozwiązania.
Na etapie projektowania to wtedy najlepiej, najłatwiej po prostu założyć taki system nawadniania automatycznego, ale też spokojnie w ogrodach, które już istnieją, takie systemy są zakładane i one mogą być automatycznie sterowane przez sterowniki, ale też może być tak, że na przykład rozłożone są, mamy tylko te rurki nawadniające czy zraszacze, które po prostu są na stałe i podłączamy węża po prostu pod kran i odkręcamy wodę wtedy, kiedy chcemy, kiedy jesteśmy w ogrodzie, ale nie chce nam się stać, załóżmy pół godziny, mamy duży ogród, więc nie chce nam się stać tam pół godziny co najmniej, tak, z tym wężem, czy latać z konewką.
A to będzie tylko głównie oszczędność czasu, czy też jednak jesteśmy w stanie finansowo skorzystać na tym, czy jesteśmy w stanie obniżyć koszty związane z podlewaniem?
Jeżeli robimy to z głową, to jesteśmy w stanie obniżyć koszty podlewania, ponieważ no właśnie chociażby unikamy tego podlewania niepotrzebnego, czyli zlewania liści, zlewania roślin, które niekoniecznie potrzebują tego podlewania, bo prowadzimy te rurki właśnie tak jak przy roślinach i ich gęstość tych rurek nawadniających po prostu dostosowujemy do tego, jakie rośliny potrzebują więcej wody, a które mniej, albo które w ogóle. Ale jest to przede wszystkim wygoda i jednak oszczędność bardziej czasowa, bo jeżeli chodzi o oszczędność finansową, to tutaj bardziej bym się skłaniała ku oszczędności ogólnie wody. Tak, bo to nie chodzi o to, żeby też lać hektolitry na te nasze trawniki i na te nasze ogrody, tylko tak dostosowywać te ogrody do obecnych sytuacji ekologicznej, żeby tej wody aż tyle nie zużywać, albo wykorzystywać tę, którą mamy za darmo. Czyli tu chodzi przede wszystkim o deszczówkę. Można łapać deszczówkę. No teraz akurat mamy taki okres rzeczywiście, że można jej troszeczkę nałapać, więc jeżeli ktoś ma możliwość, nawet jakieś nieduże daszki, nawet jeżeli złapiemy powiedzmy wiadro tej wody, no to zawsze jest to wiadro, zawsze jest to 10-15 litrów. Tak? Jeżeli mamy więcej gdzieś pojemników, no to po prostu zawsze taki zapas warto gdzieś tam sobie zrobić, żeby mieć tę wodę chociażby do podlania roślin w donicach, na przykład na tarasie. Więc to na pewno warto o tę deszczówkę zadbać i gdzieś pomyśleć, że jak można by ją łapać, ale też taką niedocenioną wodą jest woda tak zwana szara, czyli woda po prostu z kuchni. Podczas, nie wiem, obieramy ziemniaki, tak, puszczamy te ziemniaki i zostaje nam woda. I no najczęściej po prostu jest wylewana do zlewu, a można by ją po prostu wylać do wiaderka i podlać kwiatki. To jest troszeczkę
więcej zachodu,
ja rozumiem, ale to też jest po prostu duża oszczędność.
I też jakiegoś rozwiązania, jak z tego zlewu do wiaderka znowu jakoś wybrać kubkiem.
Znaczy, powiem tak, ostatnio właśnie zebrałam porzeczki, myłam porzeczki, bo je przerabiałam.
Od razu umyć w wiaderku, a nie w zlewie.
Od razu umyć w wiaderku albo w misce. I po prostu miałam miskę, myłam te porzeczki w misce i przelewałam, miałam obok wiaderko sobie, miałam wiaderko, przelewałam z tej miski tę wodę do wiaderka i od razu sobie wyniosłam do ogrodu i podlałam donicę. To jest troszeczkę zachodu, ale to wszystko można logistycznie zrobić, jeżeli ktoś ma chwilkę, chciałby rzeczywiście zadbać i pod względem ekologicznym, ale też i ekonomicznym, tak?
Czyli taka świadomość tych dwóch aspektów może zmotywować do tego,
Może zmotywować, dokładnie, może zmotywować. Także oszczędność, czyli zbieramy tę wodę, szara woda i ściółkowanie rabat. To jest przede wszystkim, tak? Żebyśmy nie zostawiali tych naszych ogrodów tak zwanych gołych, żeby nie była goła ziemia.
Już trochę pani mówiła, czym ściółkować, ale to za moment rozwiniemy. Odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie dotyczące właśnie cięcia porzeczek czarnych czy tam czerwonych. Ale chodzi mi o pienne, drzewkowe. Czy to tak samo polega jak na normalnie na przeczastych?
Tak, tak samo. Uważamy, żeby nie uszkodzić miejsca szczepienia, ale nie wiem, czy czarną porzeczkę też ma pan pienną, bo przyznam, że nie widziałam. Też ma pan pienną. No to wtedy właśnie w przypadku czarnej porzeczki to uważamy na to miejsce szczepienia, żeby tam nie uszkodzić, ale też po prostu usuwamy te najstarsze. One widać, które to są najstarsze, bo one wtedy mają takie najbardziej czarny, najbardziej ciemny kolor, a te młode mają taki ładny, miedziany kolor. Więc w czarnej porzeczce wycinamy całe stare pędy, resztę zostawiamy w miarę, chyba że coś tam, nie wiem, połamało się, krzyżuje się, to wiadomo, standardy przycinania krzewów. A jeżeli chodzi o porzeczkę czerwoną, białą, różową, no to po prostu skracamy te tegoroczne młode pędy, co najmniej o 1/3, nawet o połowę, żeby po prostu ten krzak, nie zrobiła się taka wielka miotła, bo później nawet ciężko to nawet utrzymać, taki wieczyk, nawet krzewy agrestun właśnie na pniach, to one tutaj po prostu są bardzo ciężkie, jak mają owoce, więc
warto... już mam taki do ziemi właśnie jest.
No to warto troszeczkę mu pomóc. On może w przyszłym roku, na pewno będzie, może mieć mniej owoców, ale będą te owoce większe.
Także ale to czy też te jest pędy, co teraz tak zwisają już nisko, to przyciąć je tam na kilka oczek i zostawić, czy powycinać te, co owocują?
Jeżeli jeszcze są owoce, no to najpierw zebrać te owoce.
Tak, ja rozumiem, ale po owocowaniu. Przyciąć wystarczyłoby tylko, czy chyba tak?
Uformować taką mniejszą koronę po prostu. Tak, dokładnie.
Powycinać. Ale jeszcze pytanie takie dotyczące czereśni, bo mam niedużą działkę, taki ogródek przydomowy. Właśnie to niesamowicie szybko. Ja bym teraz pędy górne przyciął, czy to można i tak ją zostawić na przykład na 2 metry, 2,5?
Czy trudno mi powiedzieć, jakie duże już jest to drzewko, ale ogólnie czereśnie są raczej dużymi drzewami. Ale rzeczywiście teraz jest najlepszy moment na przycinanie drzew pestkowych, czyli wiśnie i czereśnie to teraz. Więc jeżeli jest potrzeba przycięcia czereśni, przerzedzenia, zmniejszenia korony, to jak najbardziej
nie
teraz
o wysokość,
właśnie...
Żeby nie rosła tam na 4-5 metrów, no bo to jest drzewo i opryskać nie można nic.
Znaczy nie, to jest najlepszy moment.
Teraz
jest najlepszy.
Dziękuję
moment.
Bardzo.
Proszę bardzo.
Dziękuję. Do widzenia.
Zachęcamy, żeby korzystać z obecności pani Beaty Tokarz i zadawać też inne pytania, tak jak przed chwilą, związane z ogrodem. Ja jeszcze tylko przypomnę, że pani Beata Tokarz jest stałą rozmówczynią i ekspertką w programie Ogrodowy Zawrót Głowy. To nasza pozycja antenowa. W niedzielę o poranku, wcześnie rano, kilka minut po godzinie 8:00, tam rady pani Beaty dość regularnie i też zachęcamy wszystkich działkowców, wszystkich pasjonatów ogólnie przyrody do słuchania tego programu. Nie wrócimy jeszcze do ściółkowania, bo mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Chciałem się dowiedzieć, niech mi pani powie, czym ściółkować pod drzewa? Czy w ogóle nie ściółkować, żeby troszeczkę tamtej wilgoci zatrzymać? Czy może agrowłókniną podścielić? I jak szeroko pod drzewka?
A ma pan młode drzewka, czy to są już dojrzałe drzewa?
Młode
drzewka. Więc najlepiej, tak jak wspomniałam przy okazji krzewów, żeby ograniczyć ilość chwastów, czyli na pewno plewimy w okolicach, tak, no, w przypadku drzew, no, to też takie pół metra średnie, takie kółka średnicy co najmniej pół metra, metr. Robimy ściółkę, możemy korą, możemy ściętą trawą, możemy słomą, możemy zrębkami, ale nie tymi takimi farbowanymi, tylko po prostu takimi naturalnymi zrębkami. Możemy trocinami, także kompostem, jeżeli pan ma, to najlepsza jest w ogóle ściółka, taki własny kompost, własnej roboty. Więc tutaj takich możliwości ściółkowania jest dużo. Niekoniecznie bym kładła włókninę czy matę, bo to nie jest potrzebne, bo jeżeli będzie wyplewione teren, tak gleba wokół drzewek, to i dosyć gruba warstwa tej ściółki, to chwasty nie przerosną, a będzie mogła gleba i korzenie, młodziutkie korzenie będą mogły lepiej oddychać.
No to słuchacz sam wywołał temat ściółkowania.
Dokładnie, także tu już powiedziałam, czym można ściółkować naprawdę tych materiałów organicznych.
Jest, rabaty, bo tu powiedzieliśmy o krzewach owocowych, o drzewach.
I rabaty tak samo. Także tutaj, jeżeli chodzi o względy estetyczne, to wiadomo, że pewnie wygrywa kora, czy wygrywają zrębki, albo mulcz, czyli taka przekompostowana kora, bardzo drobniutka, bardzo estetycznie wygląda i rośliny bardzo fajnie się w niej też zachowują. Czyli zasada jest też taka, że żeby ściółkować wilgotną ziemię. Że na przykład jeżeli mamy, nie wiem, rabatę, robiliśmy porządki, mamy gołą ziemię i na razie nie mamy pomysłu, co na niej zrobić, no to i jest sucha ziemia, bo świeciło słońce, to najpierw podlewamy tę ziemię, czy wokół roślin, podlewamy najpierw, a dopiero później przykrywamy ściółką. Bo jeżeli zrobimy odwrotnie, to ściółka wchłonie wilgoć, wchłonie tę wodę, którą podlejemy i ta woda nie dotrze do tej ziemi. A ściółka ma za zadanie przytrzymanie tej wody, bo ona, nie ma, znaczy ona też magazynuje i powoli odda, ale jednak mimo wszystko zależy nam na tym, żeby ta woda była w ziemi, a nie w ściółce. Więc to takie taka rada. Jeżeli
Ale pojawiają się też często pytania właśnie o tą agrowłókninę. Gdzie ona mogłaby mieć zastosowanie, jeżeli już byśmy sięgali po takie rozwiązania?
Czyli tutaj jest przede wszystkim bardzo duże zróżnicowanie, jeżeli pojęciowe, tak? Bo jest agrowłóknina, agrotkanina.
To już kolejna osoba pytała, geowłóknina, do
dokładnie. Znaczy ja ogólnie nie jestem zwolenniczką różnego rodzaju włóknin kładzionych na rabatach, ponieważ to moim zdaniem i z doświadczenia też wiem, bo w wielu ogrodach po prostu usuwamy tematy. Lepszym sposobem, nawet na zatrzymanie tej wilgoci w ziemi, jest właśnie ta ściółka i grubsza warstwa ściółki niż te maty, bo one nie chronią też za bardzo przed chwastami, ponieważ jeżeli nie wyplewimy dobrze danej rabaty, no to te chwasty nam spod tej maty mimo wszystko wyrosną. Szczególnie jeżeli chodzi o pesz czy skrzyp, tak?
Czyli to takie mata, silne, długie pędy szybko przebiją. Mata ich mamy nie kolejnego zabije. Słuchacza i kolejne pytanie. Albo kolejną radę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja może nie od początku słuchałem audycji, dlatego mogę się powtórzyć. Mam pytanie, czy tak jak porzeczki wycina się, czy tak samo można wyciąć borówkę amerykańską? Bo bardzo słabiutkie te pędy są i nie wiem, jak by ich wzmocnić.
Borówkę amerykańską przycina się wczesną wiosną. Koniec zimy, wczesna wiosna. Także to akurat borówka amerykańska jest takim krzewem, kiedy najlepiej wtedy przyciąć niż teraz, kiedy ona jest w okresie jednak mimo wszystko owocowania. Też wycina się stare pędy, czyli jak najstarsze, czyli podobnie jak porzeczkę czarną. Nie skracamy pędów, tylko wycinamy najstarsze, żeby pobudzić, żeby z korzenia zaczęły wybijać nam młode, nowe pędy, żeby odświeżyć krzew.
I jeśli wiosną wytnę, to jeszcze w tym samym roku będzie owocowanie, czy nie?
A czyli no, bo bo wycina pan tylko, nie wiem, jeżeli są jakieś stare, tak? Ale jeżeli jest jeżeli jest młody krzew, załóżmy, ma pan go, nie wiem, kilka lat.
Dwa czy trzy lata.
No, to on jeszcze jest młody, więc na razie ja bym mu dała jeszcze szansę. Tylko, że teraz tak, mocno go podlewać, bo nawet jeżeli on nie owocuje teraz, to tak jak wspominałam wcześniej, borówki potrzebują dużo wody, lubią wilgotną glebę. Poza tym, on musi, mam nadzieję, że był posadzony w kwaśnej ziemi, czyli tak, nawet w torfie, tak? Czyli zakwaszamy. Można zastosować odżywki do borówek, żeby teraz wzmocnić. Tak. Wszystko jest. Więc myślę, że po prostu trzeba czasami, i to dotyczy każdej rośliny, dać szansę, zostawić. I zadbać, ale zostawić i niech ona może jeszcze nie do końca się zadomowiły w danym miejscu. I czasami jest tak, że dopiero po 2-3 latach roślina złapie i wtedy idzie. Także albo czasami skutkuje też coś takiego, takie straszenie. Ja wiem, że to jest takie, ale że jeżeli nie zaowocowujesz w przyszłym roku, to cię wytnę. I czasami to też skutkuje.
A teraz mam jeszcze taką uwagę. Dużo się mówi na temat orczek wodnych, deszczówki i temu podobne. W ubiegłym tygodniu byłem na pompowni w Głuchowie. To jest ujście Obrzycy do Odry. No i co jest? Że w Odrze jest poziom wody jakiś, to był, bo to było w ubiegłym tygodniu, gdzieś 1,50 m więcej niż w Obrzycy. I czy nie można było tej wody ją skierować do koryta Obrzycy na wodę? Mielibyśmy ileś tam milionów litrów zapasu wody w Odrze, poziom by się obniżył. No to tam zamykamy i ta woda na jakiś dłuższy czas zostaje na tym terenie tutaj. To są jezioro Wojnowskie, Liny, być może nawet i jezioro Sławskie ma połączenie z tym kanałem Obrzyckim, nie wiem. Ale taka moja uwaga, że tyle się mówi o beczkach, o innych, a tu miliony litrów sobie płyną do morza i bezużytecznie. To tylko tyle, dziękuję.
Dziękujemy bardzo. To właśnie to jest też ta uwaga ważna właśnie tej słuchacza, który zwrócił uwagę na to, że jakby problem, mamy problem zatrzymania tej wody. Że nawet mimo tego, że mamy ulewy, że mamy podtopienia, mamy wysoki stan wód, zalewane są miejscowości, to nie potrafimy jeszcze jej zatrzymać. Dokładnie, ale to już jest, to są rozwiązania, już powinny być na szczeblu co najmniej wojewódzkim, jak nie ogólnokrajowym, więc tutaj rzeczywiście my możemy na naszym małym podwóreczku, na naszym małym ogródku możemy
zacząć
robić.
Od siebie.
Dokładnie, zacząć od siebie, próbować właśnie tymi oczkami wodnymi, tymi beczkami, tymi zbiornikami takimi na deszczówkę, ale tutaj też właśnie apel do władz, żeby też przyjrzały się porządnie.
Całemu systemowi.
Dokładnie. Bo w mieście też widać właśnie, że ta woda po prostu gdzieś tam nam umyka, a później jest problem, bo brakuje nam wody. Mhm.
Kilka minut jeszcze naszego programu i korzystacie Państwo z tej możliwości. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zadania. Chciałbym podzielić się kilkoma takimi sprawami. Ja mam działkę ogrodową i stosuję takie zasady podlewania, że najpierw do zbiorników mam dwie beczki na deszczówkę, no i plus duży zbiornik 1000 litrów. I dopiero podlewam wodą, która się trochę ogrzeje. Nie w tym samym dniu, jak to mówią, wodą wydobytą bezpośrednio ze studni głębinowych, bo tam mamy na działkach sieć wodną. To jest taka ciekawostka. I teraz co do działek. Proszę Państwa, taką otrzymałem wiadomość, że na terenie Niemiec likwiduje się na działkach wszystkie tuje, świerki, jałowce. Bo to są podobnież rośliny i sam doświadczyłem tego, że to są rośliny szkodliwe dla innych drzew. Przykładowo grusze, śliwy, brzoskwinie, morele i tak
to
dalej.
Prawda.
No, to jest tak. Ja przykładowo tuję, to nazywam cmentarną rośliną i powinna rosnąć tylko na cmentarzach. To jest ta sprawa. No, jestem zarządcą wspólnoty mieszkaniowej i mogę się pochwalić, chyba jedyna w Żaganiu, a może i w powiecie, mamy system automatycznego nawadniania. To jest bardzo dobra rzecz. Nie potrzeba chodzić z wężami tego. Ja sam powiem, że jak...
A na jakim obszarze?
Słucham?
Na jak dużym obszarze?
No, cały teren poselski wspólnoty to jest 20, prawie 6 arów. No, odliczając blok, tam 600 metrów, 500 z haczykiem, no to i trochę chodnika, no to jest około 20 arów jest do podlewania.
No to rzeczywiście, no, na pewno wygodniej. Na pewno wygodniej, no, wygodniej i korzystniej,
no,
dla zieleni też.
9 tysięcy tam z haczykiem, no to kilka ładnych lat temu, no. Także wspólnota zdobyła się, jak to mówią, na dobry gest i odciążyła mnie, no, od tego podlewania. No. A jeszcze co do przykładowo działek. No. Ja jestem, jak to mówią, prezesem bajki, ale wcześniej, parę lat temu, chodząc po działkach, tak sprawdzając, deszcz padał i to dosyć taki mocny deszcz. Stoi pan pod parasolem, trzyma węża w ręku i podlewa. Pytam go się, po co on tą wodę leje? A on mi odpowiada: proszę pana, tu jest piasek, to wszystko przeleci. No to jak wszystko przeleci, to po co pan tą wodę leje?
Dokładnie.
Albo ja zapłaciłem. No proszę pana, nie tylko pan zapłacił, ale i pozostali działkowcy też zapłacili, bo jest rozliczane to ryczałtowo. No po tym tego mówię, ja zapłaciłem, inni sąsiad tak dalej, a w tym czasie nikt nie podlewa. Niech pan wyłączy to. No wyjechałem mu, jak to mówią, na ambicje, no i po pewnym czasie wyłączył. No to tyle, dziękuję.
Bardzo dziękujemy,
dziękujemy
za ten głos.
Za telefon.
Ale taką piaszczystą glebę też jesteśmy w stanie wzbogacić trochę.
Oczywiście, także tutaj właśnie to, o czym zaczynałam właśnie mówić, żeby przede wszystkim jakby w walce ze wszystkimi zmianami klimatycznymi najważniejsza jest gleba. Jeżeli będzie dobra gleba z dużą ilością próchnicy, która zatrzyma, ale też rozluźni, stworzy dobre warunki do tego, żeby rośliny były zdrowe i odporne, to wtedy nie trzeba będzie tyle lać tej wody i rośliny sobie też lepiej poradzą. Też chciałam właśnie wspomnieć o tym, co pan bardzo ważnego powiedział, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o ogrody warzywne i o pomidory, ogórki, bo one są szczególnie wrażliwe, że staramy się nie podlewać wodą z wodociągów albo nawet ze studni, chociaż ze studni tak jest lepsza niż z wodociągów, bo nie jest chlorowana, ale podlewamy wodą odstaną, czyli troszeczkę ogrzaną, ale też właśnie jeżeli, także nawet jeżeli mamy na działkach na przykład wodę wodociągową, nie mamy tam studni, to też warto nalać ją najpierw do jakiegoś zbiornika i dopiero po co najmniej po 24 godzinach, jak ona się troszeczkę ogrzeje, odstoi, czyli ten chlor po prostu wyparuje, no to wtedy po prostu podlewamy szczególnie te wrażliwe rośliny, czyli właśnie tak jak wspomniałam, pomidory, ogórki, papryki, czyli takie te rośliny, które tam właśnie różnica w temperaturze wody może zaszkodzić po prostu w ich owocowaniu. Jeżeli jeszcze mamy jeszcze czas, chwilkę też...
Mamy ostatni telefon, odbierzmy, okay. Bo już uciekają minuty. Dzień dobry.
Dzień dobry, jeszcze raz dzwonię, bo to słyszałem tego pana przede mną, co mówił o tych czujach różnych.
Tak, o świerkach i jałowce.
Szczególnie jeżeli chodzi o jałowce.
Jałowce, tak?
Tak, jałowce, czyli sąsiedztwo jałowców sprzyja rozwijaniu chorobom grzybowym właśnie szczególnie na tych drzewach, aha, które pan tam wymieniał, czyli grusze, brzoskwinie. Chodzi tutaj o kędzierzawość liści i o brązowienie, o plomistość liści.
No bo w tym roku była tragedia właśnie. Grusze, śliwy, jabłonie, wszystkie liście pokręcone, a mamy jednego jałowca. On by mógł tak działać na to?
No mógł. No tutaj nie chcę tutaj w roku tutaj orzekać przeciwko jałowcowi, ale rzeczywiście mniej słyszałam o tujach, ale rzeczywiście jałowce są przenośnikami po prostu jakby takimi żywiciele, to się tam ładnie nazywa, żywiciele pośredni właśnie owocników tych chorób grzybowych i wirusowych.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. No i faktycznie nie mamy więcej czasu. Nie zdążyłyśmy zagrać materiału o tym, jak te chociażby szkółki roślin radzą sobie z suchymi okresami, ale tak dużo pytań od państwa, więc bardzo cieszymy się z tego aktywnego udziału. No to cóż, pozostaje mi jeszcze raz zaprosić państwa do słuchania ogrodowego zawrotu głowy. Tam mnóstwo porad ogrodników, projektantów, właścicieli szkółek, między innymi pani Beaty Tokarz, która była dziś moim i państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Sylwia Misiak i Marcin Kosiński. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.